W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w 4 wierszu są zapisane takie słowa. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują, przestrzegają moich przykazań. Dzisiaj będziemy się poruszać wokół drugiego przykazania. Nie czyń sobie podobizny. Wiemy, że to przykazanie w niektórych Bibliach jest usunięte. Wiemy, że to przykazanie jest gdzieś tam bagatelizowane, a jednak Słowo Boże mówi i pokazuje, że jest. Kiedy zaglądamy do źródła, do Biblii hebrajskiej, to możemy zobaczyć, że ono jest i nie da się wymazać. Jest napisane, że zbawienie pochodzi od Żydów i nie można sobie tak dobrowolnie interpretować albo usuwać części, które są w Słowie Bożym, albo nie. Jednak pewien kanon, który jest ustalony przez Ducha Świętego, ale przekazanym Żydom, no jest obowiązujący, jest wiążący i jest podstawą do całą zapowiedzią do tego, jak zbawienie wygląda i skąd ono przychodzi. Więc dzisiaj będziemy gdzieś się poruszać wokół tego przykazania. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą Księgę Królewską. Pierwsza Księga Królewska. 12 rozdział. I przeczytamy od wiersza 25. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, od wiersza 25, przekład warszawski, 385. Potem Jeroboam rozbudował Sychem na Pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd, zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betel, a drugiego ustawić w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował zaś też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Mamy tutaj początek, okres, kiedy nastał początek podzielonego królestwa na południowe i na królestwo północne. Kiedy patrzymy się na sytuację, jak do tego doszło, to możemy zobaczyć, że podział Królestwa Izraelskiego był skutkiem odstępstwa Salomona. Tak, Salomona. I to, co mimo tej wielkiej mądrości, którą posiadał Salomon, to jego serce dotykał rzeczy, które były zabronione przez Boga i jego serce szło w odstępstwie. No i konsekwencją tego była zapowiedź przez Boga. Wysłał proroka Achiasza i powiedział, że to królestwo będzie podzielone. I w 11 rozdziale od 29 wiersza chciałbym przeczytać ten fragment, bo on też pomoże nam się odnaleźć w tych myślach. 11 rozdział 29 pierwszej królewskiej. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu i spotkał go na drodze prorok Achiasz z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków, tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, oto ja wyrwałem królestwo z ręki Salomona i daję 10 plemion Tobie. Jemu pozostawiam jedno plemię przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela. Dlatego, że opuścił mnie, oddawał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, Kemoszowi, bogu Moabu i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Nie wyrwę już teraz całego królestwa z jego ręki, pozostawię go władcą po wszystkie dni jego życia przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Dlatego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i ustaw. Wyrwę natomiast królestwo z ręki jego syna, a dam tobie 10 plemion. Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnię przede mną w Jeruzalemie, w mieście, które sobie wybrałem, aby tam służyć, aby tam złożyć swoje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkimi, na wszystkim, czego zapragnie twoja dusza i zostaniesz królem nad Izraelem. Więc mamy tutaj podany sposób, czy Bóg zapowiedział, kto i w jaki sposób poprowadzi, zostanie królem, w jaki sposób ten przydział plemion izraelskich będzie podzielone. Zadziało się to w ten sposób, czytamy, że prorok Achiasz podzielił płaszcz na 12 kawałków, pozwolił wybrać Jeroboamowi. Jeroboam wziął 10 kawałków, co miało symbolizować właśnie panowanie Jeroboama. Jeroboama nad częścią Izraela, nad tą większą częścią. A synowi czy potomkowi Samuela, Salomona zostało jedno plemię do panowania. Więc to, co możemy zobaczyć, sytuacja podzielonego królestwa była dość skomplikowana, dlatego że tam, gdzie było te 10 plemion, czyli w tym królestwie północnym, nie było Jerozolimy. Nie było miejsca, gdzie oddawało się Bogu cześć. Nie było świątyni. Świątynia była w królestwie południowym, czyli w części, w której rządy miał Rehabeam. I to jest dość trudne, tak? I dość skomplikowane, dlatego że kiedy czytamy ten fragment, to możemy zobaczyć, że nie było jedności między Jeroboamem i Rehabeamem. Nie było to, nie byli to królowie, którzy byli zaprzyjaźnieni. Możemy zobaczyć, tutaj też w 12 rozdziale przeczytać, że Rehabeam chciał natrzeć na króla Jeroboama i wziąć siłą całe królestwo. Więc sytuacja między królami była napięta. Możemy zobaczyć, że no niemalże byli wrogami, tak? Ale na słowo Pana Boga, które objawił, powiedział, że to wszystko wyszło od Pana, no i wtedy Rehabeam wycofał się z tej walki. I to, co czytaliśmy tutaj w tym fragmencie od 25 wiersza, to możemy zobaczyć, że wdarły się do Jeroboama jakieś obawy. Obawy, że no jego to panowanie może stracić kontrolę nad ludem, może stracić kontrolę nad tym królestwem, które zostało mu przyznane, mimo że Pan Bóg dał jasne słowo, bo on obiecał, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, to będzie to twoje królestwo ugruntowane. A jednak wkradły się obawy do jego umysłu, do jego serca i spojrzał i mówi, jeżeli moi kapłani, czy może ludzie, którzy są w tym królestwie północnym, będą schodzić do świątyni na południe, do króla Rehabeama, to może się zdarzyć taka sytuacja, że oni po prostu nie zechcą być pod moim panowaniem. Mogą chcieć wejść w to pod panowanie Rehabeama. Kiedy przyszły takie myśli do jego serca, czytamy tutaj, że on naradził się i że dostał takie potwierdzenie do tego, że no, rzeczywiście to może być pewien problem. Czyli doradcy, którzy byli wokół Jeroboama, też potwierdzili to, że rzeczywiście trzeba coś wymyślić. Trzeba wymyślić jakąś strategię, trzeba wymyślić coś, co spowoduje, że lud nie będzie wędrował na południe. No bo może jakieś tam będą agitacje, tak? Może tam się zdarzą jakieś nawołania, może tam się zdarzy, że Rehabeam będzie chciał przyciągnąć na swoją stronę. No i konsekwencją w zrozumieniu Jeroboama było to, że bał się o swoje życie, tak? On po prostu żył w strachu, powiedział, jeszcze mnie zabiją. Musimy coś wymyśleć. Musimy zadziałać temu problemowi, żeby lud ani nikt nie chodził na południe. No i w drugiej kronik, w 11 rozdziale możemy przeczytać takie słowa. Od 11 wiersza. Umocnił te twierdze, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył w zapasy, żywność, oliwę i wina oraz każde poszczególne z tych miast w tarcze i w dzidy i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Benjamin. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców jaki Jeroboam kazał sporządzić. Więc tutaj mamy napisane, że coś wymyślili i zabronili kapłanom wędrować na południe, wędrować na Jerozolimę, przez co wielu kapłanów, którzy jednak mieli tą służbę w świątyni taką zmienną, powiedzieli nie, no jak nie możemy służyć, nie pozwalają nam chodzić tam na południe, no to przeniesiemy się, uciekniemy z tego północnego królestwa, przeniesiemy się na południowe. No i tak widzimy, że to, co ta strategia, która miała wpłynąć, zaczęła powodować wielkie spustoszenie, jeśli chodzi o wyznawanie wiary w tym północnym Izraelu. I co było tą strategią? Otóż czytamy, że strategią było zbudowanie dwóch cielców i ze złota. Jeden umieszczony był w Dan, drugi w Betel, czyli jeden był umieszczony w Dan na samej północy Królestwa Północnego, a drugi był ustanowiony, zbudowany i postawiony w Dan, czyli na południu Królestwa Północnego. I możemy zobaczyć, że są to pewne takie granice północnego królestwa. I głównym celem, czy taką główną motywacją do tego było wzmocnienie królestwa Jeroboama, czyli wzmocnienie Jeroboama w jego nowym królestwie i wyeliminowanie konkurencji, czyli z Rehabeamem. No, nie ma co z nim konkurować, on jest świetny. Jak czytaliśmy w Kronik, wybudował, czy odnowił, postawił takie twierdze i był naprawdę sprytny i taki wojowniczy, więc lepiej się usunąć i nie mieć tam z nim do czynienia. Więc została strategia zatwierdzona, zostały postawione cielce i czytamy, że ludzie zaczęli chodzić, wędrować, zamiast do Jerozolimy, żeby składać tam ofiary Bogu, to wędrowali do Dan i do Betel. I to, co myślę ważne jest, to to, żebyśmy najpierw zastanowili się nad tym, czym był złoty cielec. No bo tutaj mamy podaną strategię dwóch cielców do tego, żeby jednak lud nie chodził do świątyni pańskiej. Co możemy się dowiedzieć o złotym cielcu? O złotym cielcu możemy dowiedzieć się w drugiej księdze Mojżeszowej i chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment. Druga księga Mojżeszowa. 32 rozdział. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, czym jest złoty cielec, żebyśmy mogli zobaczyć, czym są dwa złote cielce. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 4. Od wiersza 4 czytamy, może trzeci też. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajutrz, wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Więc to, co mamy zapisane w czwartym wierszu, to mamy podaną informację, że został ulany w formie z gliny posąg cielca. To słowo posąg oznaczy stopiony obraz, czyli jakaś forma czegoś, co jest prawdziwe, jakieś odbicie, jakieś odwzorowanie czegoś, co jest prawdziwe. No i kiedy zobaczymy, to możemy widzieć, że złoty cielec był właśnie złamaniem drugiego przykazania. Odnosił się do stworzenia wizerunku Boga Jahwe. Czyli było to wyobrażenie Boga. To było pewne wyobrażenie Boga. I tutaj w tym fragmencie czytamy rzeczy, które nie mówią o innym Bogu. Nie mówią o tym, że to jest inny Bóg. Ale ten fragment, te wiersze pokazują, że naród izraelski zrobił odwzorowanie, czy jakby wizerunek, wyobrażenie Boga w rzeźbach albo w obrazach. W tym przypadku była to rzeźba lana ze złota. I czytamy, że był to posąg z cielca. Wtedy rzekł, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Oczywiście wiemy, że Pan Bóg przedstawiał się jako bogowie i możemy widzieć w Słowie Bożym, że nawet na początku, że Pan Bóg mówił, stąpimy na ziemię i zobaczymy. Więc to nie przedstawia innych bogów, ta fraza, ale mówi, odnosi się do prawdziwego Boga, który jest w Trójcy, tak? Jest Ojciec i jest Syn. I to, co możemy zobaczyć, to piąty wiersz daje nam bardzo ważną informację, bo on mówi, są zawarte tutaj takie słowa. Jutro będzie święto Pana. Czyli kogo? Jahwe. Jutro będzie święto Pana. Jutro będzie święto Jahwe. Czyli to, co wydarzyło się tutaj, nie było oddaniem chwały innym bogom, ale było to oddanie chwały wizerunku, który miał przedstawiać Boga, wyobrażeniu, który miał przedstawiać Boga. I bardzo często możemy sobie lekceważyć znaczenie drugiego przykazania, że nie będziesz czynił wizerunku. No to jest takie małostkowe. Dzisiaj ludzie bardzo często mają jakieś wizerunki, tak? Mają jakieś obrazy, które przedstawiają Jezusa, Pana Jezusa. Mają jakieś obrazy, które przedstawiają Boga Jahwe, Boga Najwyższego, Boga Jedynego. I mówią, to jest nic takiego. Ale ten fragment, on odnosi się i pokazuje, że nawet sporządzenie, czy sporządzenie odwzorowania, odbicia, wyobrażenia tego prawdziwego Boga jest złem, jest przestępstwem. I co więcej, Nowy Testament mówi, że ono ma wielkie konsekwencje dla życia człowieka, że kiedy człowiek ulega temu i akceptuje różne wyobrażenia Boga, mówię, czy to Pana Jezusa, jakieś rysunki, malowidła, rzeźby, kute, lane, rzeźbione, cokolwiek, w różnej postaci, to jest to wielkie zło. I czytamy w 7 i 8 wierszu takie ważne słowa, bo są to słowa, które wypowiada Pan Bóg. Co myśli o tym, co zrobili Izraelici na czele z Aaronem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Czyli to, co możemy zobaczyć, to Pan Bóg mówi, że wykonanie takiego wyobrażenia, takiego wizerunku Boga jest zboczeniem z drogi wiary. Mówi, oni odstąpili od wiary. Ponadto jest powiedziane, że jest sprzeniewierzeniem się Bogu. Więc to nie są rzeczy błahe. To, że ktoś ma jakiś obrazek, który przedstawia Pana Jezusa, albo cokolwiek w domu, co ma wizualizować go, jest tutaj jasno napisane i jest sprzeniewierzeniem się Bogu. Czyli wszelkie wizerunki są odejściem od wiary. I co znaczy sprzeniewierzenie się? Sprzeniewierzenie się znaczy, że ktoś jest po prostu zepsuty, jest zrujnowany, jest zgniły w oczach Bożych. Taką informację możemy otrzymywać od Pana Boga, który odpowiedział na to, co się tam wydarzyło. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, w wierszu 41, mamy napisane takie słowa. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. To jest komentarz do sytuacji, która miała miejsce właśnie tam z Aaronem i z ludem Bożym. Od 41 wiersza czytamy: i zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy nie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Rofmana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. I to, co jest tutaj podane, informacja, która jest podana, to to, że kiedy uczynili tego cielca, kiedy uczynili to wyobrażenie Boga, to Pan Bóg uczynił jedną ważną rzecz, że wejście w to drugie przykazanie, czy złamanie tego drugiego przykazania, ono pociąga, czy wprowadza człowieka w całkowite odstępstwo. Ono wprowadza człowieka w to, że tak naprawdę będzie w swoim życiu wyznawał innych bogów poza tym jedynym Bogiem. Bo tutaj mówi: wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Więc czynienie sobie wizerunków nie jest błahą sprawą, dlatego że konsekwencją tego jest to, że Bóg po prostu pozwala takim ludziom odejść całkowicie, tak, od wiary i wyznawać w swoim życiu innych bogów, mieć innych bogów. I tutaj on się odnosił, autor Dziejów Apostolskich, właśnie mówiąc, że pozwolił im na to, żeby oni nosili namiot Molocha i gwiazdę bożka, czyli to te mniejsze takie bożki domowe, które łatwiej, kieszonkowe możemy powiedzieć, które łatwo jest schować. Rachela miała takiego bożka domowego, który jest jakby łatwiejszy do przechowania w domu. No i to, co tutaj mamy napisane, to zawsze jest taki problem człowieka z tym, kiedy chce budować sobie wyobrażenie Boga na swój sposób. I możemy zobaczyć, że ciągle jest ten konflikt w życiu ludzi, że budują sobie wyobrażenie Boga, chcą, żeby Bóg w jakiś sposób wyglądał, żeby Bóg działał na konkretnych zasadach, na tych zasadach, które nam się podobają, żeby Bóg był miłował w sposób taki, jaki nam się wydaje. I to jest właśnie kreowanie wizerunku Boga na swój sposób. A Bóg tutaj w Dziejach Apostolskich możemy zobaczyć, to ja dałem, to ja przyniosłem, to ja chciałem się objawić w namiocie, który był namiotem przymierza. I właśnie to jest pewien problem, który ma ludzkość, dlatego że kiedy myśli o Bogu i kiedy zaczynamy rozmawiać o Bogu, to możemy zobaczyć, że wiele osób się zgadza z tym, że no Bóg jest, rzeczywiście Bóg jest, Bóg jest taki, i zaczynają mówić w sposób taki, w jaki by chcieli, żeby Bóg wyglądał, tworząc wyobrażenie. I może tego wyobrażenia nie mieć namalowanego na jakimś płótnie, ale to wyobrażenie staje się w umyśle i żyje, i staje się prawdziwym bawuchwalstwem. Więc mamy mniej więcej pogląd na to, czym jest złoty cielec. Czyli złoty cielec jest naruszeniem drugiego przykazania, czynieniem sobie podobizny rzeźbionej, która miała odwzorowywać Boga, tego Jahwe. W pierwszej królewskiej, 12 rozdziale, 28 wierszu możemy czytać, że kiedy Jeroboam naradził się z ludźmi czy z doradcami, wtedy kazał sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu, oto bogowie twoi i Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Czyli widzimy, że Jeroboam nadaje nowe zasady wiary. Jeroboam nie korzysta z tego, co Bóg objawił w swoim słowie i jego wolę, że to oddawanie Bogu czci miało być właśnie w Jerozolimie. Miało być w tamtym miejscu. No i Jeroboam tworzy dwa cielce, które wyobrażają, są wyobrażeniem Boga. I co ciekawe, kiedy patrzymy się na te punkty, które są, to możemy zobaczyć, że one są bardzo takie strategiczne, dlatego że są pewną granicą. Granicą ta w Dan, czyli na północy, graniczy z krajami pogańskimi, a ta na południu, w Betel, ona graniczy właśnie z tym królestwem, które teoretycznie jest Bożym Królestwem. Żyje w odstępstwie, ale jest Bożym Królestwem. Ale on nie chce, żeby tam chodzili. I wyznacza tak naprawdę granice wiary. Ustanawia nowe granice wiary. I później możemy zobaczyć, co było pomiędzy tymi granicami, co było pomiędzy tym Betel i pomiędzy Dan. Że były nastawiane świątynki, że tam byli zapraszani do służby ludzie, którzy nie mieli być, służyć, nie mieli powołania do tego, żeby służyć, a jednak oni się zrobili taką strategię do tego, żeby określić granice wiary. Granice wiary, żeby człowiek nie mógł pójść i oddawać prawdziwej czci Bogu w Jerozolimie. Oczywiście to był czas ważny dla tamtych ludzi. No bo dzisiaj nie mamy miejsca, w którym mamy oddawać Bogu cześć i chwałę. Jest napisane, że my oddajemy dzisiaj w duchu i w prawdzie, ale to dla Izraela było bardzo istotne, żeby jednak oni chodzili tam do Jerozolimy. Więc mamy tutaj wyobrażenie Boga, które wyznacza granice do tego, znaczy ramy pielgrzymki. I widzimy, że ludzie to podchwycili i poszli, że nie pielgrzymowali do Jerozolimy, ale pielgrzymowali do Dan i do Betel, właśnie do tamtych miejsc. Co nam to mówi? No, możemy zobaczyć, że ludzie, jako ci, którzy dostali Słowo Boże, tu nie mówię o Kościele tym prawowiernym, ale ogólnie ludzie, którzy otrzymali Słowo Boże i mają Słowo Boże i korzystają z tego Słowa Bożego i zakładają jakieś kościoły, zobaczmy, jak łatwo jest nadać nowe zasady wiary po to, żeby utrzymać wiernych ludzi pod władzą i kontrolą. Tak? Możemy zobaczyć, że są kościoły, które zmieniają zasady wiary, te, które są w Słowie Bożym, ustanawiając swoje święta, ustanawiając swoje swoje wizje do tego, żeby nie pozwolić albo żeby zachować ludzi w kościele, żeby oni czasem nie odeszli. I myślę, że innym razem możemy zobaczyć, jak mocne to jest i w jaki sposób ludzie, zakładając kościoły, próbują kontrolować ludzi, próbują wpływać na nich w sposób taki, który no jest niezgodny ze Słowem Bożym. Ale to myślę, że innym razem możemy przestudiować czy popatrzeć się na to. Więc możemy zobaczyć, że w tym miejscu wiara zaczyna mieć nowe granice. Że Słowo Pańskie ma teraz ustanowioną nową granicę. Nowe standardy pobożności pojawiły się, nowe standardy świętości, nowe standardy wiary. Tylko po to, żeby ci, którzy są u władzy, nie zostali zdjęci. Żeby tylko ci, którzy są u władzy, mogli się dalej utrzymać tam. I to jest wielkie odstępstwo, kiedy patrzymy się na to. Więc złote cielce są tym właśnie własnym wyobrażeniem Boga, własnym wyobrażeniem pobożności, nadaniem własnych granic do pielgrzymki. I dzisiaj możemy słyszeć wszędzie dookoła nas, w jaki sposób człowiek pielgrzymuje na ziemi i jakie są standardy tego pielgrzymowania. I poza tymi punktami graniczącymi jest już świat. I możemy zobaczyć właśnie, że kiedy patrzymy się na to miejsce w Dan, to tak naprawdę za tym miejscem kultu w Dan było już pogaństwo. Był już świat. Było to już coś, co nie jest Boże. I kiedy słuchamy ludzi, czy kiedy jesteśmy w kościele, to myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić i zweryfikować to, jakie prawdziwe standardy są w Twoim kościele. Gdzie jest ta granica, co już się nazywa światem, gdzie jest ta granica, co jest już odstępstwem. A z drugiej strony, kiedy patrzymy się na to miejsce kultu, które było w Betel, ono było na granicy różnych królestw, tego północnego i południowego. I to też warto się zastanowić nad tym, jakie Kościół wyznacza standardy do tego, żeby nie zbliżyć się, czy nie dopuścić do zbliżenia się do innych kościołów, które jednak nie wierzą w taki sam sposób do naszego sposobu. To, kiedy spoglądamy na ten fragment, możemy widzieć, że jak łatwo jest pod wpływem jakiegoś strachu, pod wpływem jakiejś bojaźni odejść od prawdziwych zasad wiary i ustanowić nowe zasady wiary. Wiem, że to odnosi się do kościoła, czy do wyznań, które nadają nowe znaczenia, nadają na przykład modlitwie ważne znaczenie. W Ewangelii Mateusza jest też mowa o modlitwach krótkich, które powtarzają się, o zwrotach, które powtarzają się, o pewnej wielomówności, że wiele razy trzeba powtórzyć, żeby Pan Bóg wysłuchał, a jednak Słowo Boże mówi, że modlitwa w inny sposób działa. Że nie trzeba powtarzać takiej mantry, żeby coś zostało wysłuchane. Więc nadawanie różnych znaczeń w Kościele albo spowiedź przed kapłanem jako forma odpuszczenia grzechów, to tak samo jest nadaniem nowych standardów. Nadaniem nowych zasad, które mają wpłynąć na to, że Kościół, że ludzie zostaną w danym Kościele. Ale myślę, że ten fragment można zastosować nie tylko do jakichś globalnych kościołów, które są, i sprawdzać, weryfikować ich zasady wiary, zobaczyć, czy święta, które są ustanawiane, tak jak tutaj uczynił to Jeroboam, ustanowił święto, które nie wynikało z Bożego nakazu, ale uczynił to z własnej woli, z własnej chęci, jest napisane, on sam to wymyślił. Czy dane święta, które Kościół obchodzi, są ich własnym wymysłem? Czy są rzeczywiście umocowane w Słowie Bożym i wynikają z tego Słowa Bożego? Więc jest tutaj kilka takich rzeczy, które pokazuje, jak odnaleźć się w tym świecie i jak znaleźć ten prawdziwy Kościół. Ale myślę, że są tutaj też pewne rzeczy czy pewne elementy, które możemy my jako chrześcijanie, którzy idą drogą apostołów, wyznają wiarę apostołów, prawdziwą, tą skończoną, która została zakończona. Nie tę, która jest trwa i która się ciągle rozwija, gdzie ciągle są nadawane nowe znaczenia, ale ta, która jest ustanowiona i zamknięta w Słowie Bożym. Jak łatwo jest stawiać granice między kościołami, kiedy wierzący stawiają granice, czy szukają różnych organizowania, różnych spotkań, żeby tylko utrzymać swoich wiernych w danej społeczności, żeby nie chcieli, a nuż niech nie pójdą gdzieś indziej, a niech nie sprawdzą, bo jeszcze odejdą, jeszcze pójdą do tego kościoła, a może się spodoba, albo pójdą do drugiego. I co nam zostanie? Nic. Nie będzie kościoła. Nie będzie zboru. Więc myślę, że to też dobrze jest przemyśleć ten fragment i zastosować do naszego życia, że w jakiś sposób zniewolenie czy związanie ludzi do jednego zboru nie jest dobrą rzeczą, tak? Żeby tylko zostać, żeby tylko ten kościół był, żeby ten zbór tylko funkcjonował. Jednak wolą Bożą w tamtym czasie, bo to było podzielone królestwo, było to, żeby ci, którzy byli w północnym królestwie, służyli też w tym północnym, południowym. I kiedy my myślimy o służbie takiej międzyzborowej, to mogą się pojawiać takie głosy, że no jest to niewłaściwe, że jest to niedobrze, że jednak jesteśmy ustanowieni tutaj w jednym zborze, w jednym kościele, w tym lokalnym zborze i my tutaj powinniśmy chodzić, nie powinniśmy mieć żadnego udziału gdzieś indziej. Z tego, jak patrzymy się na funkcjonowanie apostoła Pawła, to widzimy, że apostoł Paweł brał udział w wielu zborach. I niejednokrotnie myślę, że sami byśmy tam nie poszli do tych zborów, w których on brał udział i w których służył, i do których chodził, i do których, w których zwiastował. A jednak może być sytuacja taka, że tak mocno jesteśmy szczelni jako Kościół, że nie chcemy nigdzie usłużyć, że nie chcemy pójść poza granice zboru, a tak naprawdę byśmy chcieli utrzymać sztywne ramy, wprowadzając jakieś inne spotkania. To jest ważne, że w dzisiejszych czasach służymy Bogu w duchu i prawdzie. Jest dobrą rzeczą taką, kiedy mamy troskę o tą najbliższą grupę, o najbliższy zbór, ale nie bądźmy też takie, nie żyjmy w takim strachu, kiedy w jakiś sposób część zboru służy w innych miejscach. Nie żyjmy w strachu tego takim, że za chwilę Kościół może się rozlecieć, bo nie będzie na spotkaniach nikogo. Nie żyjmy w strachu takim, jaki miał Jeroboam. Raczej starajmy się szukać możliwości według darów. Jeśli ktoś ma dar nauczania, niech szuka możliwości służenia właśnie w tym darem nauczania. Jeżeli nie ma możliwości tutaj, w tym momencie, a pojawia się możliwość gdzieś indziej, to oczywiście skorzystać z tego. Jeżeli jest możliwość usłużenia komuś miłosierdziem, to służymy niezależnie od tego, czy jest to członek naszego zboru, czy nie jest to członek naszego zboru. Po prostu służymy. Jesteśmy, służymy według łaski, która nam została udzielona. I chciałbym dzisiaj na tym zakończyć, żeby zostało nam w głowie to, w jaki sposób można odejść w odstępstwo, w jaki sposób można odejść od woli Bożej, kiedy zaczynamy mieć własne wyobrażenie, własne standardy dla Bożego Królestwa, kiedy zaczynamy narzucać jakieś ramy, które nie mają potwierdzenia w Słowie Bożym. Niech Bóg nas zachowa od tego, żebyśmy byli wierni Bogu, żebyśmy mogli potrafić rozróżniać rzeczy, które są i wynikają ze Słowa Bożego, od tych rzeczy, które sami jako ludzie sobie wyobrażamy o naszym Bogu. Amen.